Chwała Jezusowi. Witajcie, kochani. Dawno, dawno temu tu nie byłem. Kiedy ostatni raz tutaj byłem, to były bardzo przykre okoliczności. Byłem wtedy na odwiedzinach tutaj w Times Square Church'u pastora Wilkersona. Przyleciałem do Nowego Jorku 8 września 2001 roku. Parę dni przed tym, zanim świat stanął do góry nogami. Jeszcze zdążyłem zajechać na nocleg. Pamiętam, w niedzielę głosiłem w New Jersey. I jeszcze w niedzielę siedzieliśmy nawet i z grupą ludzi mówiliśmy, że no, tak mówią, wiesz, wtorek, środa, weźmiemy cię na Manhattan, pokażemy ci World Trade Center i w ogóle. Mówię, super, no ale w niedzielę to na razie głosimy słowo. Nigdy nie przyszedł ten wtorek. A właściwie przyszedł, ale zupełnie inny. Nigdy nie spełniło się to, że mieliśmy z pastorem Dawidem gdzieś obiad, na który umówiliśmy się we Wrocławiu. Nigdy się nic nie stało, dlatego że taki jest właśnie świat, że się zmienia. Jest inaczej niż oczekujemy. Henryk, pomóż mi, jak to brzmiało? Ciebie jednego uwielbiam, Tobie oddaję dziś cześć, Twojej łaski i uzdrowienia. Me serce głodne jest, muszę sobie zapisać. Ja zawsze rozważam pieśni, wiecie? Już to na kępie mówiłem, że zaczynają mówić, że ja nie potrafię zacząć kazania, żeby się nie porozmyślać nad pieśnią. Zawsze u nas w zborze jest trochę taka usługa muzyczna, podobnie jak u was może troszkę odmienna, bo taka dość skrajna. Z jednej strony mamy naszą orkiestrę symfoniczną i chór, czasami sam chór usługuje, a z drugiej strony właśnie grupa uwielbienia, u nas to w Czechach mówią na to grupa chwały, czy skupina chwały. I wiecie, często kiedy oni coś zaśpiewają, to ja się zastanawiam. Pamiętasz, na kempie też się czepiałem wszystkich pieśni. Tylko ja się pozytywnie czepiam. I wiecie, kiedy śpiewaliśmy tą pieśń, pomyślałem sobie, że niektórzy z nas czasami mówią, wiesz, bracie, ja tam żadnych teologii nie uprawiam, najważniejsza jest wiara. To jest takie stwierdzenie na zasadzie, ja się nie zajmuję wodą, najważniejsze jest, żeby była. Okej. Okay. Wiesz, ta pieśń to jest niesamowita teologia, powiem wam. Nie wiem, czy to jest twoja pieśń, ty ją napisałeś? Bo wiem, że ty wiele piszesz. Pomyślałem sobie, żeby napisać słowa takiej pieśni. Nie wiem, kto je napisał, ale ktoś doszedł do czegoś, do czego inni dochodzili dziesiątkami, a inni setkami lat nawet narody. Nie wiem, czy wiecie. Kiedy śpiewaliście coś, co w jednym zdaniu uchwyciło teologię, którą nauczają na największych uniwersytetach uczących tej dziedziny, czyli teologii poznania Boga. Po pierwsze, zaśpiewaliście, ja z pasją śpiewałem z wami, nie miałem czasu się rozglądać, ale czułem, że śpiewamy dla chwały Bożej, Ciebie jednego uwielbiam. Czy wy myślicie, że to jest oczywiste, co powiedzieliście? Wiecie, kiedy Abraham wychodził ze swoim ojcem, którzy wychodzili z Ur Chaldejskiego, a potem zatrzymali się w Haramie, bo sam Abraham, jak wiecie, wyszedł z Haramu, prawda? To wcale nie było tak. My myślimy, że Abraham po prostu znał Pana Boga, że jest taki wspaniały Abraham, jak go rysujemy w obrazkach do kolorowania dla dzieci, i on wszystko wiedział o Bogu. A to objawienie, ono się rozwijało w nim, dlatego że wiele utracono. Abraham nie znał Boga w taki sposób, jak znał go Adam, bo to była jeszcze zupełnie inna historia. To, co jest niezwykłe, co właśnie szczególnie na hebrajskich czy w judaizmie się naucza, to jest to objawienie od jednego Boga z wielu bogów. Bo wiecie, Abraham z rodziną to byli właściwie tacy, to nie jest właściwe słowo, ale nie chodzi teraz o czepianie się słów, bo to słowo ma inną genezę, niż my mu nadaliśmy. To byli tacy poganie, którzy tam chodzili. Oni, wiecie, politeiści, oni wierzyli w wielu bogów. I nagle przez wiarę, bo wiemy, że Bogu się podobała wiara Abrahama, Abraham zobaczył Boga i od jednego z wielu bogów, przez wiarę w największego z wielu bogów, doszliśmy do objawienia jedynego Pana i Króla. To był pewien proces. Tobie oddaję dziś cześć. Następna, wiecie, wielka lekcja tego, że człowiek może uwielbiać Pana i właśnie trzeba wiedzieć i o łasce i uzdrowieniu, że wiemy, że możemy do Boga przyjść. Ja chcę dziś powiedzieć, wiecie, czasami mi jest tak dziwnie głosić, ponieważ znajdę sobie jakiś temat, a jeszcze często tak zrobią, że ci, którzy u nas w zborze zamieszczają na stronach internetowych, to albo zamieszczą wszystko, co powiedziałem, wszystkie części, albo dużo, ja potem mówię, wiecie, jak wy mi to wszystko zamieszczacie, to jak ja wyjeżdżam, ja nie mam co mówić ludziom. Bo wszyscy, a ja wiem, słuchałem to, bracie. A ja mówię, wiecie, ja lubię przygotowane słowo. No oczywiście ja mogę otworzyć Biblię i powiedzieć to, co przeczytałem. Z tym, że tak jestem skonstruowany jako kaznodzieja, czy jak to tam chcecie nazwać, że wiecie, nie lubię głosić słowa w ten sposób, że przeczytam coś z Biblii, potem powiem, co przeczytałem, potem powiem, co przeczytałem, że przeczytałem, a potem powiem, że przeczytałem to, co pisało, a potem skomentuję, że to, co pisało, to ja przeczytałem. Lubię coś odkryć. I wiecie, każdy z nas wie, że kiedy wyjdziesz na drabinę, to już wiele lat temu, pamiętam, jako dziecko wychodziłem na drabinę, żeby czereśnie zrywać, bo jak przychodził czas na czereśnie, to z tatą jechaliśmy koło Bielska do takiej miejscowości Jasienica, Jaworze, i tam zrywaliśmy czereśnie i tata dawał wiadro i trzeba było nazrywać czereśni. Dzieci zrywają czereśnie w ten sposób, że co drugą do wiadra, a co drugą do siebie. I kiedyś wyszedłem bardzo wysoko i mówię, tacie, ja się boję, że zlecę. I wtedy pierwszy raz usłyszałem takie bardzo dziwne stwierdzenie, które wydaje się przecież bardzo logiczne dla nas ludzi. On mówi, nie przejmuj się. Jak zlecisz, to jeszcze się nie zdarzyło, żeby ktoś spadł z drabiny i poleciał do góry. Spadniesz na dół. Tacy kiedyś byli tatowie. Dzisiaj chciałbym powiedzieć, tak jak mówię, wiem, że moi webmasterzy zamieścili troszeczkę z tego tematu, nie wiem, czy całość, czy nie, moich rozważań na stronach, ale to nie ma znaczenia. Chcę się z wami podzielić. Mam pełne przekonanie, że chcę to powiedzieć tu w Nowym Jorku, żebyście wiedzieli. Nie mówiłem o tym nic na kempie. Wiecie, Biblia jest pełna paradoksów. Biblia jest księgą, której jest olbrzymia ilość paradoksów. I czasami ich nie rozumiemy. Czasami, jeśli ktoś z was nie rozumie też słowa paradoks, bo niektórzy mówią to jak Biblia zaprzecza sobie, ja mówię, że to nie jest to, co powiedziałem. Paradoks nie oznacza sprzeczności. Paradoks oznacza, że człowiek oczekuje, że jeżeli wykonuje, nie wiem, czynność A, to następcem czynności A będzie zdarzenie B. Czyli na przykład uważamy, że 2 razy 2 jest 4. A gdzieś w jakimś miejscu Biblii możemy odkryć, że 2 razy 2 jest tyle, ile Panu Bogu akurat potrzeba, żeby było. I jesteśmy wtedy zaskoczeni. I dlatego słowo paradoks oznacza jakiś nieoczekiwany, od słowa paradoksos, prawda, greckiego, nieprawdopodobny, nieoczekiwane, coś nieprawdopodobne, twierdzenie logiczne, prowadzące do zaskakujących i sprzecznych wniosków. Czyli myśleliśmy, że się stanie tak, ale nie dzieje się tak. A ja myślałem, że. I Biblia jest pełna takich właśnie paradoksów. Wiecie, druga moja myśl. Dzisiaj to, co nazywamy paradoksami, okazuje się, że jest paradoksem tylko dla nas. Natomiast kiedy poznajemy Królestwo Boże, okazuje się, że Królestwo Boże, to co człowiek nazywa paradoksem, uważa za normalne zdarzenie i że tak ma właśnie być. I już mówiłem to na kempie, kiedy mieliśmy kamp, że śmierć i sen oznaczają co innego dla Boga i co innego dla ludzi. Pamiętacie ci, co byliście na kempie? Tłumaczyłem, wtedy nie chcę się powtarzać, teraz w skrócie tylko taka myśl, prawda? Że kiedy Jezusowi przybiegli i powiedzieli, Panie, Panie, i tam ktoś umarł, dziewczynka umarła, umarł. Łazarz, dziewczynka. Jezus nie spojrzał na nich, nie zrobił takich oczu. Umarł. No to po ptokach. Już nic nie zrobię. Nie, Jezus spojrzał i mówi, śmierć? Nie wiem, o czym mówicie, tylko śpi. I poszedł i załatwił sprawę. Natomiast kiedy Bóg mówi, że jakiś człowiek w sensie duchowym śpi, to Bóg mówi, to jest prawdziwa śmierć. Potrzebujesz życia, zmartwychwstania. Potrzebujesz urodzić się na nowo. Potrzebujesz, Bóg mówi, przejść ze śmierci do życia. To, co my nazywamy zaniedbaniem, to, co my nazywamy, no takie, wiesz, trochę małe takie niechrześcijaństwo, Bóg mówi, to jest dopiero śmierć. To, co my nazywamy śmiercią, Bóg mówi, to śpi, z tym się nie przejmuj. Nie przejmujcie. I w ten sposób swoim nauczaniem Pan Jezus odwrócił do góry nogami wszystko to, co ludzie znali. Ktoś powie, bracie, a po co nam takie rzeczy mówisz? Powinieneś raczej przyjechać i no takie coś prostego, fajnego powiedzieć, takiego, co by nas zbudowało. Wiecie, macie fajnego pastora, on was, widzę, buduje. Poza tym ma oko jak snajper, wiedział, kto kiedy przyszedł i o której. Ja też tak muszę zacząć patrzeć. Ja się coś nauczyłem dzisiaj. To jest niesamowite. Ja to tam nie zauważam. Mnie ludzie na ulicy mijają, mówią, minialiśmy cię, mówiliśmy ci cześć. Mówiliście? Ja nic nie widzę. Ktoś powie, na co nam to? Ja myślę, że dużo już wiecie dobrych rzeczy. A ja chciałbym dziś powiedzieć parę praktycznych rzeczy, które możemy użyć w naszym chrześcijaństwie, które możemy użyć, dlatego że bardzo często sobie myślimy, no nie wiem, chodzę do kościoła, coś tam mam wspólnego z tą wiarą. Czasami dla nas nie jest najważniejsza osoba Boga, a bardziej dla nas się liczy jaka denominacja, jakie, nie wiem, to czy tamto. Po prostu wszystko, tylko nie to, co Bóg chciał, aby było. A więc chciałbym wam dzisiaj powiedzieć w paru paradoksach Biblii, które, jeżeli chcemy być ludźmi Królestwa Bożego, powinny stać się naszą rzeczywistością. Jak mówię, o niektórych z nich być może słyszeliście, o niektórych może czytaliście, ale nikt tego może do tej pory nie powiedział, że to paradoks, ale to jest paradoks. O innych być może gdzieś tam jeszcze sami czy ich doświadczyliście w życiu. Wiecie, pierwszym takim niezwykłym paradoksem Biblii, czyli czymś, co zgodnie z logiką tego świata tak nie jest, a Biblia mówi, że tak jest. I to jest to, co ja nazywam paradoks. To jest pierwszeństwo przez bycie ostatnim. No to jest możliwe tylko w Królestwie Bożym. Czyli pierwszym jest ten, który jest jaki? Ostatni. No już sami widzicie, że świat powie, o czym ten Kościół mówi. O czym ten Kościół naucza? Pierwszeństwo przez bycie ostatnim to jest coś, co sprzeciwia się światowemu prawu dżungli. Prawo dżungli mówi i ono się w różnych rzeczach objawia na różnie. Idziesz do szkoły, duży bije małego. Jedziesz po Manhattanie, to mi już dwóch kierowców powiedziało, którzy mnie wozili. To powiedzieli, bracie, tu im większe, im starsze auto masz, tym bardziej pierwszy jesteś. Okej. Okay. Teraz wiem, czemu tylko biedni jeżdżą tymi drogimi dużymi. A więc pierwszeństwo przez bycie ostatnim, ono się sprzeciwia prawu dżungli, które mówi, że silniejszy zje słabszego. Że ten, który się pcha, będzie pierwszy. Że ten, który ma możliwości, zniszczy biedaka. I psalmista już pisał w jednym z psalmów, lecz wy chcecie zjeść, chcecie dosłownie zjeść z hebrajskiego ubogiego, lecz on w Panu ma schronienie. I Jezus nauczał nas w taki sposób tego. Ewangelia Mateusza, 20-27 werset. I ktokolwiek by chciał być między wami pierwszy, niech będzie siedział w ostatniej ławce. Jak wy macie w waszych tłumaczeniach? Niech będzie, właśnie, słyszycie to słowo? Słyszycie to słowo? Sługą waszym. Sługa. Co wam przychodzi do głowy, kiedy mówicie sługa? Sługa. Przynieś, pozamiataj. Wytrzyj. Nie będę twoim służącym. Co ty sobie myślisz? Chcę być pierwszy. Jezus mówi, wiecie, ta wasza rzeczywistość jest jak inna planeta. Do swoich przyszedł, ale swoich go nie przyjęli. Przyniósł im życie, ale wybrali śmierć. Biblia mówi, ludzie umiłowali ciemność, ponieważ ich uczynki były złe, a kiedy świeci światło, wszystko widać. Ktokolwiek by chciał między wami być pierwszy. Czyli Jezus wie, Wiecie, bo Jezus żadnych słów nie mówił na ozdobę, zgadza się? Jezus mówił te słowa, żeby dzisiaj, przyjaciele, Duch Święty te słowa w was włożył, we mnie i w ciebie. To, że ja któryś tam raz z kolei czytam te notatki, nie znaczy, że ja wszystko z nich rozumiem. Jeszcze coś takiego wam powiem. Mój wielki mentor i przyjaciel, który uczył mnie i właściwie można powiedzieć, był jednym z tych, którzy przygotowali mnie do służby pastorskiej, którą pełnię od 92 roku, krótko mówiąc, to on powiedział do mnie, wiesz Mirek, czasami kiedy głoszę słowo, to jak 19 raz zwiastuję to samo kazanie, to dopiero rozumiem, co Bóg mi chciał powiedzieć. Ja do dziś nigdy go nie zdążyłem spytać, ale już nie żyję. Czemu 19, a nie 20? Ale tak powiedział. Mówi, kiedy mówię 19 raz, ja dopiero powoli widzę, jaka jest głębia Bożego Słowa i co chciałem powiedzieć. A więc tutaj jest to ważne słowo, które tu brat podkreślił. Kto chce być pierwszy, niech będzie sługą. Paradoks numer 2. Wszyscy mamy pewien ładunek apodyktyczności. Chcemy rządzić, tak to się mówi po naszemu, krótko mówiąc. I Jezus znowu daje nam lekcję i Królestwo Boże mówi, owszem, tutaj na ziemi książęta wykorzystują i niszczą ludzi, Bóg mówił. Tutaj na ziemi ten, kto rządzi, mówi, co trzeba zrobić. Ale zwróćcie uwagę, że Królestwo Boże ma do tego inne podejście i mamy znowu paradoks. Rządzenie, Bóg mówi tak, rządzenie przez służenie. Czy to jest Królestwo Boże? Zgadza się z Biblią do tej pory to, co mówię? Rządzenie przez służenie. Rządzenie przez służenie objawiło się tym, kto z was wierzy, że Jezus jest Królem Królów? Jest ktoś, kto w to wierzy tutaj na tej sali, czy nie? Myślę, że wszyscy. Niektórzy nie podnieśli lęki, bo nie lubią, jak kaznodzieja, jak to ktoś już powiedział, bawi się w przedszkole. Musicie się stać jak dzieci. Choćby tyle. Rządzenie przez służenie. Jak to wyglądało w wypadku tego, o którym mówimy, naszego Pana? Rządzenie przez służenie wyglądało w ten sposób, że Król Królów i Pan Panów, którym On był już wtedy, chociaż nie wszyscy to wtedy zauważali, służenie przez rządzenie w Synu Bożym objawiło się w ten sposób, że pewnego dnia zrzucił z siebie swoją szatę. Przepasał się, mamy powiedziane, prześcieradłem. Chodzi tak naprawdę o służebną tunikę, nie o prześcieradło. A mianowicie było to coś jak prześcieradło. Tak naprawdę było to ubranie najniższego rzędu sług domowych. To był ten sługa domowy, który w tej tunice chodził, on niewiele miał. On był własnością tego, komu służył. Czyli kiedy na ulicach Rzymu na przykład widziano, że idzie taki w tunice, to wiedzieli, że wiecie, patrzyli na niego tak jak na nie wiem, jak wy patrzycie na krowę, konia czy kurę. Po prostu, że to jest czyjeś. Nawet nie myśleli o tym kimś, że to jest ktoś. To jest to. Właściciel mógł go cokolwiek sprzedać jutro. On był sługą najniższego rzędu. Jezus ubrał to ubranie sługi najniższego rzędu i wyraźnie nam zaznaczył i nie powiedział do nas takich słów, widzicie, ja sługa umyłem wasze nogi. Ale powiedział, abyśmy widzieli Królestwo Boże. Ja, Pan, umyłem wasze nogi. Bo on wiedział, że jest Panem. Jezus nie udawał, że nim nie jest. Ja, Pan, umyłem wam nogi. Abyście coś wiedzieli na temat służby. Że Królestwo Boże to nie jest rządzenie przez poniewieranie. Rządzenie przez gwałt. Rządzenie siłą. Ale Królestwo Boże jest rządzeniem przez służenie. Miałem kiedyś przyjaciela, który był bardzo wysoko postawionym człowiekiem. Pracowało kilkaset osób dla niego. Dyrektorem, czy właściwie prezesem wielkiej firmy, zarabiającym duże pieniądze, jeżdżącym drogim samochodem. I kiedyś przejeżdżając blisko lokalizacji, gdzie się znajdowała jego firma, postanowiłem wstąpię i odwiedzę. I wiecie, wchodzę do biura, drzwi były uchylone, nie było sekretarki akurat, nie wiem, czy gdzieś wyszła, czy jej tego dnia nie było, ale słyszę, że z biura rozlega się płacz. Myślę sobie, ktoś płacze w jego biurze. I słyszę, że jakiś człowiek gorzko płacze i mówi, że nie wie, co się dzieje. Słyszę takie słowa, nie wiem, co się dzieje. Ja nie wiem, ja nie umiem inaczej. I wiecie, ktoś się tłumaczy.
Więc ja dyskretnie się wycofałem, no ale jak masz uszy, to słyszysz, co tam mówią. Więc zastukałem drzwi, żeby nikt nie powiedział, że podsłuchuję. I w tym momencie, wiecie, patrzy jakiś człowiek w kombinezonie roboczym, cały zalany łzami, wyszedł, myślę sobie, i pytam go, przepraszam, ja do prezesa, do szefa jest, ale po chwili mój przyjaciel się pojawił i mówi do tego człowieka, teraz idź, wracaj do pracy i pomyśl, o czym rozmawialiśmy. I mówi z takim, wiecie, oddechem, wiecie, jak mówi zmęczony człowiek, mówi tak, wejdź. Ja wiedziałem, że on się cieszy, że mnie widzi, ale widziałem, że trafiłem na jakąś sytuację i zamknął drzwi i stało się coś, czego w ogóle nie oczekiwałem. Rozpłakał się nagle i po prostu objął mnie i zaczął mi na ramieniu płakać. Ja mówię, co się stało? On mówi, Mirek, nie wiem, co mam zrobić z facetem, który przed chwilą wyszedł z biura. Pracuje dla mnie od 2 lat. Złapałem go po raz trzeci, że przyszedł pijany do pracy. Wiesz, co należy zrobić z takim pracownikiem, czy nie wiesz? Ja mówię, no domyślam się. Ale mówi, widzisz, pijaczysko płacze, ma 3 dzieci i żonę bez pracy. Postanowiłem, że usłużę mu i trochę mu pomogłem. I patrzę, płaczę, wiecie, nigdy nie widziałem dyrektora, który płacze o pijaka, wy. Wiecie, przez chwilę, zanim doszedłem do siebie, przemyślałem, a potem ja przytuliłem mojego kolegę i powiedziałem mu w ten sposób, przyjacielu, wiem jedną rzecz, będziesz wielkim człowiekiem pewnego dnia, ponieważ ten świat nie ma wielu przywódców, liderów, prezesów, dyrektorów, którzy rozpłaczą się nad nieszczęściem takiego kogoś. Kto inny by go dawno wyrzucił, a ty postanowiłeś stoczyć za niego walkę w modlitwie, postanowiłeś swoje dobre imię zaryzykować po raz trzeci czy czwarty, postanowiłeś, że człowieka nie wyrzuca się jak cytryny, a przede wszystkim widzisz, że na tym świecie ludzie potrzebują ogromnie miłości i służby Pana Jezusa. Wiecie teraz, o czym mówię? Ten człowiek w żadnym calu nie przestał być przywódcą. Tak jak Jezus nie przestał być Panem, ale schylił się i wziął w dłonie te brudne, schodzone po ulicach, po zapylonych ścieżkach Izraela, nogi uczniów, w tym nogi Judasza, i umył przybrany w prześcieradło. Ubranie najniższego, ubranie tego, którego nikt nie szanuje. Paradoks Królestwa Bożego, nieznany temu światu, rządzenie przez służenie. Kolejny paradoks Słowa Bożego opisany, widzicie, ja je wam dlatego mówię, że one pomogą tobie i mi lepiej kochać Jezusa, amen. Pomogą nam lepiej służyć sobie. Odkąd przyjechałem dwa dni temu do Nowego Jorku, służą mi 2 rodziny z waszego zboru. Jedna siedzi tutaj, a nie wiem, gdzie są ci drudzy ludzie. Gdzie jest brat Olek? I w pracy, widzicie. Człowiek jest dziś w pracy. Pomimo, że jest w pracy, poświęcił mi czas. I coś wam powiem. To jest właśnie, kiedy sobie służymy. Dajemy swój czas, dajemy swoje siły, możliwości dla innych. A więc mieliśmy coś o służbie, mieliśmy coś o rządzeniu i mieliśmy to, że patrzyliśmy na Pana, który nie, jest tak napisane, nie poczytał sobie być równym Bogu, ale przyjął postać sługi. Bardzo dobrze. To Słowo musi w nas żyć, wiecie. Słowo Boże musi żyć w Kościele. A więc trzeci paradoks, o którym chciałbym powiedzieć, to jest wielkość przez małość. To jest znowu Królestwo Boże, tylko i wyłącznie. W tym świecie, żeby jak wielkość przez małość, no co ty? Im większy, im mniejszy, tym mniejszy. Logika. No właśnie polega paradoks na tym, że z drabiny nie leci się do góry. Paradoks polega na tym, że z Bożej drabiny leci się do góry. Paradoks polega na tym, że jest zaskakujący dla człowieka, który zaczyna poznawać Boga. Uderza w moją i twoją pychę. Uderza w moje i twoje opinie o sobie. Pozwala nam nieść krzyż i żyć. Pozwala nam coś niezwykłego doświadczać. Wielkość przez małość. I rzekł do nich. No bo rozmawiali. Albo zanim to przeczytam, coś wam jeszcze przypomnę. Pamiętacie, na kempie powiedziałem o tym, jak 3 razy Jezus zapowiadał swoją śmierć. Mam nadzieję, że to jest na kempie, żeby się już nie pomyliło po tej podróży, że to tam było. W każdym razie, że 3 razy Jezus zapowiadał swoją śmierć w Biblii. Marka 8, Marka 9 i Marka 10. Łatwo zapamiętać. Za każdym razem spotykało go to że ludzie nie chcieli się pogodzić z małością tego służenia, o którym mówi. Pierwszy raz Jezus mówi, że musi Mesjasz, musi umrzeć i pójść na krzyż. I wtedy wychodzi Piotr, który musiał się nauczyć tej lekcji. Wtedy jeszcze Piotr, który chciał sponsorować Pana Jezusa. I to był wtedy Piotr, który mówi, Panie, no nie mów takich rzeczy, nie przyjdzie to na Ciebie, pamiętacie? I pamiętacie, że lekcja Piotra polegała na tym, że od tego, który oferował Jezusowi pomoc, nieomal sponsoring, Panie, ja za Ciebie, to musiał dojść do miejsca, że musiał zrozumieć, że nie mamy nic, co byśmy mogli Jemu dać. Pamiętacie starą pieśń? Puste ręce przynoszę przed Twój tron. Panie, Ty wiesz, nie ujesz mnie, ale Panie, przecież Ty wiesz. Ja nie mam nic do powiedzenia, co Ci mam powiedzieć? Zarzekałem się, a potem zwiałem. Ty wszystko wiesz. Drugi raz Jezus mówi, Syn Człowieczy musi być wydany i umrzeć. Ale tym razem nikt nie podchodzi, milczą. On wie, czemu milczą, ale podszedł dla nas, żebyśmy to mogli przeczytać. Żeby to się nigdy w naszym zborze nie powtórzyło. On wiedział, czemu nic nie mówili. Wiecie, czemu nic nie mówili? Pamiętacie, co tam pisze? Bo kłócili się między sobą, kto z nich jest najważniejszy. Wyobrażacie sobie, Syn Boży mówi, muszę iść na krzyż. A oni w tym czasie... Dla mnie, wiecie, ja to tak, kiedy o tym rozmyślałem i pamiętam, u nas w zborze się dzieliłem, bo zupełnie inne nauczanie prowadziłem i dzieliłem się tym w naszym zborze. Ja mówię, wiecie, to mi przypomina coś takiego, że wyobraź sobie, że przychodzę do ciebie wstrząśnięty, na przykład wróciłem od lekarza, lekarz mi wręczył kartkę, że mam, nie wiem, chłoniaka, że mam raka, że zostało mi, nie wiem, 2 miesiące życia. Podchodzę do ciebie i mówię, zobacz, co mi dał lekarz. A ty to tak bierzesz. No, słuchaj, nie wiesz, jaka pogoda będzie jutro? Co byście poczuli wtedy? Wiecie, o czym ja mówię? Poczulibyście, ty, ja jestem nikim. Ty masz swoje życie. I my byśmy się jeszcze gniewali. Ale on się nie gniewał, bo on wiedział. Wiedział, za kim idzie. Wiedział, czy ich słów słucha. Wiedział, co mówi. Gdzie kiedy mówimy o krzyżu, wszyscy milkniemy, bo krzyż niesie przesłanie, jest mocą Bożą. W tym właśnie, że krzyż obnaża wszystkie nasze lęki. My się boimy nagości, hańby, gwałtu, bólu, śmierci, ośmieszenia, oplucia. A ten krzyż to wszystko niesie. I milkniemy wtedy. Im więcej, jak już powiedziałem, to też gdzieś w którymś zborze po drodze, że jest takie słowo medytować, które dzisiaj w Kościele się nie używa, bo się ludzie boją, że ci ludziom się kojarzy, że medytować to znaczy unosić się po turecku pół metra nad ziemią. Ja mówię tutaj o meditation of my heart, jak mówi King James Version. O rozważaniu mego serca nad słowem. Kiedy rozważamy krzyż, to zaczynamy to widzieć. Trzeci raz Jezus mówi, Syn Boży musi być wydany. A już się nikt nie kłóci, kto jest ważniejszy. Piotr nie podchodzi. Teraz wpadli na pomysł. Panie, my się nie będziemy kłócić. I matka i 2 synalków podchodzą, mówi, Panie, samo się kłócić będziemy. Słuchaj, załatw nam, jeden po prawicy, drugi po lewicy. Już, Panie, postanowiliśmy być takim kościołem pokoju. My się nie kłócimy. Po prostu przyjmijcie do wiadomości, że ja jestem ważniejszy dla Boga niż wy i wszystko, i nie będziemy się kłócić. Wiecie, o czym mówię? Dogadali. Możecie pić ten kielich? Chcecie ten kielich? I tu dochodzimy do tego, co Jezus uczył. Jezus tak spojrzał. Wiecie, Jezus pięknie uczył ludzi. Zauważyliście, Jezus był artystą. Kto nie wierzy, że Bóg jest artystą, to niech jedzie do Colorado albo niech pojedzie chociaż w jesień kawałek za Nowy Jork. Tam, gdzie już chociaż kawałek trawy rośnie. Bóg jest artystą, ale Bóg używa pięknych przykładów. Kiedy mówił do ludzi, mówi, spójrzcie na ptaki. Albo wyszedł siewca, aby siać. Mówił coś, co ludzie rozumieli, tak? I tamtego dnia, kiedy oni dyskutowali o tym, Jezus zrobił coś niezwykłego. Użył niesamowitego, użyję tutaj słowa, gadżetu naukowego. Wziął dzieciaka. Każdy z was miał dzieciaki. Wiecie, jak wyglądają dzieciaki, nie? Dzieciakowi wisi szpik z nosa. Mały, patrzy, nudzi się. Nie wiem, jak wasze dzieci, ale nasze dzieci są jak nakręcone. Zresztą wasze też widziałem. Dzieciaki. A Jezus takiego jednego wziął i postawił. Kto by przyjął to dziecię w imieniu moim, mnie przyjmuje. Boże, co ty mówisz? Nauczam was wielkości przez małość. Nauczam was tego, co ten świat uznaje za głupstwo. A ja wam uczę tego jako prawdy Królestwa Bożego. Kto zaś mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który mnie posłał. A więc małość niesie wielkość w wasze życie. I dlatego, kto robi w świętości i w oddaniu i w gorliwości małe rzeczy, robi wielkie rzeczy. Dlatego Bóg nie patrzy na kwotę, ale na ochotnego dawcę. Dlatego 2 lepty mogą być więcej warte niż 100 milionów dolarów. Bo Bogu nie chodzi o kwotę. Bogu chodzi o radość serca. O stan serca. Gdzie my się przyzwyczailiśmy używać słowo serce. Zawsze mówię, że wiecie, chrześcijanie to już prawie kardiologię skończyli po paru latach nauczania. My wszystko w sercu. Ale to są praktyczne rzeczy. I zresztą nie chodzi nawet o kardio, a chodzi o nasze wnętrze, o duchowe wnętrze. Bo kardio to jest ta pompka, wiecie, pompuje krew. I nie wiem, wszyscy wiecie, że wam właśnie działa teraz, kiedy tu siedzicie, wiecie o tym? To się dzieje, to ciało nasze sobie poradzi. To tam pompuje. To jest tak samo, jak nie zapominamy oddychać. Nie? Nikogo nie ma na sali, kto by, oj, zapomniałem, dobrze, żeś przypomniał. Ale duchowo pilnujemy się, pilnujemy tej naszej ważności. On mówi, kto jest najmniejszy między wami wszystkimi, ten jest wielki. Wiecie, kiedy to czytam, no to słuchajcie, ja wiem, że my wszyscy kiwamy głową amen, ale tak naprawdę większość z nas w praktycznym życiu się z tym nie zgadza. Nie zgadza się z tym logicznie. Większość z nas mówi, no logicznie to się przecież kupy nie trzyma, jak to kto jest najmniejszy, jest wielki. I to jest właśnie cudowność poznawania Królestwa Bożego, że to nie jest takie religijne i proste, jakbyśmy chcieli. Ewangelia Łukasza 22-26 mówi, wy zaś nie tak, lecz kto jest największy wśród was, niech będzie jako najmniejszy, a ten, który przewodzi, niech będzie jako usługujący. I stąd mamy usługujących w Kościele. Stąd mamy w Kościele kogo? Diakonów. Diakonos to jest sługa. Diakon to jest sługa, ten, który służy. I tak mamy ten paradoks Słowa Bożego. Kto bowiem jest najmniejszy, jest największy. Niesamowite. Kolejny paradoks, który nie rozumiemy. Wywyższenie przez uniżenie. Biblia mówi tak. Pycha chodzi przed upadkiem, a wyniosłość ducha przed ruiną, w Księdze Przysłów. 16:18, a potem 26:23 mówi, pycha przywodzi człowieka do upadku, lecz pokorny duchem dostępuje czci. A więc Bóg mówi, wywyższenie? Wywyższenie przychodzi tylko przez pokorne uniżenie. Uniżył się, nie poczytał sobie być sługą, nie poczytał sobie być Bogiem, przepraszam, lecz był sługą, przyjął postać sługi. I poszedł aż na śmierć krzyżową. I to stare tłumaczenie Biblii używa takiego słowa, my go już dziś nie używamy po polsku. Lecz Bóg wielce go wywyższył. Tam jest to wielce, prawda? Taki trochę, tak dziś troszeczkę inaczej to słowo mówimy. Wiecie, Bóg nie ma właściwie żadnych obietnic dla pysznych ludzi. Jedyną obietnicą dla pysznych ludzi jest to, że na pewno się wywrócą. I że będą mieć sprzeciw, bo Bóg się pysznym co? Sprzeciwia. A więc dla pyszny człowiek dostaje od Boga 2 obietnice. Na pewno się wywrócisz i na pewno ja będę przeciwko tobie. Natomiast pokora dostaje obietnicę Bożej obecności. I my wiemy, skąd się wziął diabeł. Czytamy to w Słowie Bożym. Jest życie dla mnie ciekawe, jak bardzo chrześcijanie, my wierzący ludzie, my się potrafimy wywyższać wszystkim. Czyli ja raz nawet spotkałem jednego człowieka, który podchodzi do mnie i mówi, jakiego ty tłumaczenia Biblii używasz? Ja mówię, no nie wiem, używam z 8 tłumaczeń Biblii. On mi przynosi tylko jedną, Króla Jakuba. I mówi, to jest Biblia, reszta diabelstwo. Ja mówię, wiesz co ci powiem? Gdybym nie trzymał w ręce tego, co nazywasz diabelstwo, to byś teraz tak dostał, żebyś nie wstał przez 3 dni. Ale to, co nazywasz diabelstwem, spowodowało, że moje życie się zmieniło. Dlatego ci nie walnę, ale ci współczuję. A tak naprawdę mówię, jeżeli chcesz wiedzieć, jak naprawdę brzmi oryginał, to się wysil i zapisz na język hebrajski i grekę i będziesz wiedział. Ponieważ nie ma czegoś takiego jak oryginał. Nie znajdziecie takiej Biblii, z wyjątkiem może jakichś tam, nie wiem, sekciarskich Biblii wydanych gdzieś tam nielegalnie, bez badań naukowych nad językiem i tłumaczeń, które by otwarte pisało na przykład, że to jest jedyne prawdziwe, bo to nie może być jedyne prawdziwe, wiecie dlaczego? Bo to już jest tłumaczenie. A tłumacz niestety jest człowiekiem niedoskonałym. Tłumacz ma swoje niedoskonałości. I dlatego ja na przykład, wiecie, czytam różne tłumaczenia Biblii, ja wam powiem, mi to pomaga. Nie wiem, jakie wy macie do tego podejście tutaj, ale mnie na przykład pomaga i nigdy sobie nie odmawiam, że na przykład rano czasami przeczytam z tej naszej tak zwanej warszawskiej czy brytyjki tak zwanej. Chociaż przestałem mówić brytyjka, odkąd mnie Uczył Słowa Bożego mój nauczyciel, brat, znany kaznodzieja polski, brat Kwiecień, nie wiem, czy pamiętacie. To wtedy pierwszy i ostatni raz użyłem. Znaczy nie pierwszy, ale ostatni raz chciałem powiedzieć, użyłem słowa Brytyjka. Siedzieliśmy z nim i on właśnie mówił o tym, jakiej Biblii używacie. No i ja mówię, no ja Brytyjki. I tam nas siedziało 7 pastorów, a on przerwał swój wykład, patrzy, mówi, panowie, Brytyjka, jest to kobieta zamieszkująca Wyspy Brytyjskie. Natomiast to jest Biblia Warszawska. I myśmy to zapamiętali na całe życie. Ale rano więc używam Biblii Warszawskiej. Lubię to najnowsze tłumaczenie, które mamy. Bardzo lubię to interlinearne Stronga. Do czego zmierzam? Bo przecież nie mówię teraz na ten temat. Mówię o czymś innym. Chodzi o to, że wracając do tematu. Znaczy, kaznodzieja to potrafi w wieczność przejść. Nie? Dygresja, a już poszedł chłop do Biblii. Czasem się wywyższamy nawet rodzajem Biblii, którą czytamy. Bo nie możemy się powywyższać za bardzo tym, jak jesteśmy temu posłuszni, to się chociaż wywyższamy tym, na czym to mamy wydrukowane. Tak bardzo łatwo sprawić w nas pychę. Wiecie, ja to mówię nie dlatego, że ja tego nie znam, ale dlatego, że to znam. Tyle razy w życiu czułem się dumny z czegoś. Im dłużej głoszę Słowo Boże, tym bardziej rozumiem, że łatwo się z tego miejsca potępia rzeczy. Ale w szare wtorki, deszczowe środy, piątki daleko od domu, tak łatwo jest być nie tym, co się głosi z kazalnicy. Dobrze mówię? Czujecie to, bracia, którzy usługujecie? Macie to, nie? Kiedyś jeden z moich przyjaciół i też mentorów powiedział, jak chcesz wiedzieć, jakim jesteś chrześcijaninem, to się nie pytaj tych, co słuchają twoich kazań. Spytaj się twojej żony. Ale obiecaj jej, że się nie będziesz gniewał na nią i nie będziesz złośliwy potem. To się dowiesz. To jest prawda. Ale jak mówię, my byle czym się potrafimy wywyższać. Ale jaka to jest chluba, jakiemu tłumaczeniu Biblii jestem nieposłuszny do końca? Jaka to jest chluba, czy mam coś lepszego niż inni? O, mógłbym wiele o tym mówić. Zobaczmy na Jezusa. Uniżył samego siebie. I to jest, kiedy odkrywamy to, kiedy wchodzimy na drogę uczniostwa. Kiedy staję się uczniem, odkrywam uniżanie samego siebie. I wtedy, wiecie, przestajemy widzieć wady innych ludzi tak wyraźnie. Bo ja wam powiem, ja strasznie łatwo mogę znaleźć wasze wady, naprawdę. Jest takie łatwe. Trudniej moje. Zaproście mnie do domu na 3 godziny, zaraz wam powiem, jakie macie wady. Człowiek ma taką naturę, prawda? Słuchajcie, my nawet wiemy, kim jest facet, który pierwszy raz i ostatni raz w życiu przejeżdża przed naszym samochodem. My wiemy, że ten kretyn jedzie i zajeżdża nam drogę. My już nawet wiemy, że to kretyn. My wszystko wiemy o innych. My o sobie długo się uczymy. Następny paradoks Słowa Bożego to jest odnalezienie przez zgubienie. To ci paradoks. Żeby coś było odnalezione, to się musi najpierw zagubić. Z jednej strony to jest logika, no bo nie można znaleźć czegoś, co nie było zgubione, zgadza się? Znalazłeś kiedyś coś, co nie było zgubione? No, jeśli coś znalazłeś, to znaczy, że zgubił ktoś. Dlatego Ameryki nikt nie znalazł, tylko Amerykę odkryto. Ona nie była zgubiona, tylko nie odkryta. Się nam nie myliły słowa. Ale wszystko to, co mi było zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę. Lecz więcej jeszcze, wszystko uznaję za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mego, dla którego poniosłem wszelkie szkody i wszystko uznaję za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa. Wiecie, przede wszystkim tutaj jest to przetłumaczone bardzo delikatnie i pobożnie. Jeżeli jest ktoś na sali wśród was, kto troszeczkę lubi się Grekom pobawić, to wiecie, co tu pisze. Że wszystko uznaję za szambo, ścieki, gnijący odpad. Tam to jest użyte słowo określające największe dziadostwo po prostu. To tak ładnie mamy powiedzieć, śmiecie. Chrystus jest tak ważny. Wiecie, dla współczesnych sobie ludzi na przykład Henoch się gdzieś zgubił. On mówi, zawsze chodził, a raz poszedł i nie wrócił. Bo Henoch chodził z Bogiem i Bóg go zabrał. A ludzie powiedzieli, że się gdzieś zgubił. No musieli się zastanawiać. Wiecie, najlepsze, co Henoch usłyszałem, to kiedyś byłem, to chyba w Luizjanie albo w Mississippi, lata temu, jak czarnoskóry kaznodzieja, oni mają świetne poczucie humoru, chociaż to powiedział prawdę. Wiecie, on opowiadał o Henochu i mówi tak, Henoch chodził z Bogiem i tak sobie chodzili i raz tak daleko sobie gdzieś razem poszli, że się nie opłacało wracać. I Bóg go zabrał do siebie. Mi się to tak podobało. A wam? Wiecie, że mi się podobała ta ekspresja, że zobaczcie, ktoś powie, no wiesz, bracie, wygłupiasz się za kazanie. Ja się nie wygłupiam. Zobaczcie, czasami słyszeliście, jak skazalnicy kaznodzieja powiedział, że można za daleko odejść od Boga. Słyszeliście takie stwierdzenie? I wtedy kiwamy głowami, no można za daleko, wtedy jesteś w Bożym. A ja dziś tylko mówię, że można za daleko odejść z Bogiem. W odwrotną stronę mówię. I ludzie mówili, zgubił się Henoch. Henoch się nie zgubił. Powiem tak, odkąd poznałem Pana, wiele rzeczy zgubiłem. Tu siedzi mój najstarszy syn, najstarszy z czwórki naszych dzieci. Nigdy nie widział mnie pijanego leżącego w domu. Nigdy nie widział mnie przeklinającego mamę. Nigdy nie widział mnie, bo ja, że wychowałem się, mój tato był alkoholikiem, cierpiał z tego powodu bardzo, choć był dobrym człowiekiem. Myślę, że wielu z was miało podobnego tatę, dobrego człowieka, ale nie poradził sobie w życiu. Mnie Pan Jezus znalazł. A skoro mnie Jezus znalazł, to ja wiele zgubiłem i przez to, że zgubiłem, znalazłem. Dzisiaj poszliśmy do sklepu i spotkaliśmy czarnoskórego sprzedawcę, który znał polskie słowo. Nie powiem wam jakie. Jak chcecie wiedzieć jakie, to w Polsce je słychać na każdym rogu. Jedno. Nie, on znał jeszcze dzień dobry oprócz tego. Kiedy ja się nawróciłem, zgubiłem 50% mojego słownika w jeden dzień. Kiedy kładłem się wieczór spać, mój słownik polszczyzny był o 50% większy. Kiedy w nocy o 2:14 się nawróciłem, mój słownik polskiego zmniejszył się dużo. Zgubiłem coś. Zgubiłem i uznaję to za zysk. Znalazłem Jezusa i to jest mój zysk. Paweł utracił ziemskie możliwości. Zgubił, ale przez to, że zgubił, to odnalazł. Został apostołem. Ktoś by powiedział, ale kariera. Ktoś by powiedział, cóż to za karierę zrobił. Przecież tyle zgubił Izajasz. Z królewskiego rodu. Czyli każdy, kto z was studiuje troszkę Stary Testament, wie, że była przed nim kariera, prawda? I tu się dzieje ten biblijny paradoks. Przez to, co odnalazł, całkowicie zgubił. Pamiętam, kiedy się nawróciłem, wiecie, przyjaciele, to jedna nasza pani sąsiadka. Nieraz, kiedy wracałem troszkę taki podpity do domu, moja mama płakała, bo jako młody człowiek nie mogłem sobie miejsca znaleźć i nieraz nadużyłem alkoholu. I wtedy sąsiadka schodziła mi z drogi, bo byłem młodym, nieobliczalnym człowiekiem. I byłem wierzącym wtedy już może tydzień i idę do góry i ta sama sąsiadka mnie mija na klatce schodowej. Ta pani już nie żyje. Zatrzymała mnie, spojrzała na mnie. Słuchajcie, tydzień byłem wierzący. Ona mnie zatrzymała. Mirek, mogę ci coś powiedzieć jako sąsiadka? Ja mówię, słucham. Tak się stoczyć. Taki fajny chłop byłeś. Iść do tych zielonoświątkowców poszedł. Tak się stoczyć. Ja myślę, że on jej powie, że nareszcie chłopie wracasz jak trzeba do domu. A ona mówi, tak się stoczył. I to jest ten paradoks biblijny, widzicie. Tych paradoksów jest tak wiele. Odnalezienie przez zgubienie. Kto stara się zachować życie swoje, ten je straci. Ale kto straci, czy właśnie zgubi swoje życie, dla mnie ten tak naprawdę je znajdzie. To jest to coś pięknego. Kiedy patrzę, wiecie, na tą paradoksalność Królestwa Bożego, widzę kolejną rzecz, widzę odpoczynek. Rozumiecie słowo odpoczynek, prawda? Odpoczynek, tak naprawdę, nie wiem, czy rozumiecie, znaczy odpoczynek. Ja na przykład, wiecie, uczę się ciągle tego słowa. Odpoczynek przez wzięcie jarzma. Jak można odpoczywać i wziąć jarzmo? Przecież jarzmo służy do ciężkiej roboty. To jest ta paradoksalność tego nauczania Królestwa Bożego. Jeszcze raz mówię, paradoksalność dla ludzkiego myślenia. Dziwne dla świata, ale nie dziwne dla rzeczywistości Królestwa Bożego. Odpoczynek przez wzięcie jarzma. A mówi mianowicie tak. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście jacy. Świadomie słuchajmy, spracowani i obciążeni. A ja wam dam ukojenie. Czyli pierwsza myśl będzie, jak da ukojenie, to znaczy, że wszystko ze mnie zdejmie. A on mówi, weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych, albowiem jarzmo moje jest miłe, a brzemię moje lekkie. Wiecie, tej lekcji, tej cichości, tego naśladowania Pana Jezusa uczyłem się wiele lat. W swoim czasie pamiętam, to był 2001 rok, przygotowywałem, wiecie, wtedy takie słowo, przypowieść o zagubionej owcy. Taki artykuł i napisałem takie kazanie. Ale zacząłem to kazanie pytać z zupełnie innego powodu. Zacząłem wtedy, wiecie, usłyszałem jakieś amerykańskie kazanie, nie pamiętam już kto je powiedział, ale mówił o stanięciu w wyłomie. Wiecie, ja to tam po swojemu przetworzyłem i zacząłem pisać wtedy kazanie na temat stania w wyłomie w murze. Wiecie, o co mi chodzi. I wiecie, co odkryłem, kiedy przeczytałem jakieś pół strony czy jedną stronę tego kazania? Odkryłem, że jestem człowiekiem, który ma się za bardzo pobożnego, natomiast jestem dogłębnie zepsuty i nie potrafię ludziom niczego dobrego, pozytywnego i budującego powiedzieć. Przeczytałem te dwie kartki i wiecie, co odkryłem? Ja odkryłem, przyjaciele, o sobie taką rzecz, że ja wiem, co jest nie tak, wiem, kto jest odstępcą, wiem, z czym się nie zgadzam, wiem, kto robi coś źle, wiem, kto jest niebiblijny, natomiast nie wiem, co jest tak, co jest dobre, z czym się zgadzam, czym mogę zbudować. Odkryłem, że od 6 lat nie mieliśmy ani jednego chrztu w zborze, że było nas 17, ale z 15. Oczywiście dlatego, żeśmy są trzodą Pana wybraną, a liberałowie rosną. Odkryłem, że moje zepsucie przestałem nazywać zepsucie, bo mi bardzo pobożnie wyglądało. To był dzień przełomu, wiecie. Jakiś czas później spotkaliśmy się z radą zboru i kiedy powiedziałem braciom, co czuję, jeden z nich ze łzami w oczach potem przyszedł i mówi: Mirek, ja na to czekałem. Ja też już mam dosyć. I potem zaczęliśmy z kolei tak pracować, tak działać. Ja mówię, wiecie co, mam marzenie. Marzenie o kościele, w którym zaczniemy odpoczywać w Panu. Jadę przez moje miasto. Ja wtedy byłem jeszcze pastorem w Chełmie. Wschodnia Polska. Jadę przez swoje miasto samochodem i sobie pomyślałem tak. Wiecie, to do mnie jak burza uderzyło. Gdyby się dzisiaj mój budynek kościelny zawalił po dach w ziemię, to gazety by napisały, że była katastrofa budowlana, ale nikt by nie zauważył, że nie ma kościoła, bo myśmy byli i tak niepotrzebni. Ludzie mieli dość krytyki i obciążania ich i bez nas. Przynajmniej beze mnie. Ja mówię braciom, wiecie, nikt nie zauważył, myśmy są właściwie niezbędni. Królestwo Boże nie ma żadnej straty z powodu nas. I powiem wam tak, żeby długo o tym tu nie mówić. Kiedy zaczęliśmy w nim odpoczywać, zaczęliśmy, jak ja mówię, jechałem przez miasto i zobaczyłem: Panie, ja chcę, żeby nas zbór się przydał tym grzesznikom, żeby oni mieli gdzie przyjść. Zmień moje serce, zmień moje życie. I to był początek kompletnie innego rozdziału. Powiem wam tak, straciłem 80% przyjaciół, a nowych nie miałem. I zacząłem odpoczywać przez to, że wziąłem na siebie ciężar. Nowy ciężar, który wyniósł we mnie odpoczynek, który wniósł zupełnie inną jakość w moje życie. Napisałem wtedy na całą Polskę, wysłałem, nie pamiętam, już chyba 50-70 listów. Napisałem do każdego, kogo pamiętałem, że o nim plotkowałem i źle mówiłem. Do różnych pastorów, różnych denominacji. Jedni mi odpowiedzieli, inni stwierdzili, że zwariowałem. Napisałem im, że odkryłem coś, co mi Bóg pokazał. Wiecie, jedne z najbardziej niezwykłych spotkań miałem z pewnym pastorem. Bardzo, bardzo, bardzo tego człowieka nie lubiłem. Był zupełnie inny odcień chrześcijaństwa, że tak powiem. I któregoś dnia go zobaczyłem. Mieszkałem wtedy chwilowo w pewnej miejscowości, gdzie usługiwałem. Nie mówię dokładnie gdzie, bo nie wiem, czy sobie człowiek życzy, żeby nazwiska tu używał. I zaprosiłem go na śniadanie. Tak mówię, a wpadnij na śniadanie. I on przyszedł. Wiecie, i to jest to coś cudowne, co człowiek przeżywa, kiedy tak się z Bogiem dzieje. Wiecie, on przyszedł i wyciąga torbę, wyciągnął jajko, pomidory, takie same rzeczy, bo on na wsi mieszkał. I mówi, chodź, zrobię śniadanie. Ja mówię, wiesz co, zanim zrobisz śniadanie, ja ci chcę coś powiedzieć. Ja nie chcę z tobą tego śniadania tak zjeść. Parę lat temu nieźle cię obgadałem. Nawet mówiłem przeciwko tobie. Ja chcę, żebyś mi to wybaczył, wiecie. I po prostu uklękłem. Patrzę, on się rozpłakał i też uklęknął. On mówi, też za tobą nie przepadałem, kulec. Wiecie, to, co coś Jezus robi, kiedy zaczynamy wchodzić w ten zupełnie inny rozmiar zrozumienia Królestwa Bożego. To jest to, co wam cały ten czas od ludzi, ja już mówię tyle czasu, ja jeszcze wstęp dopiero kończę. Nie, żartuję. Że, nie bójcie się. Dobra, kończymy. Następne. Mówimy o paradoksie, tak? To wam powiem następny ciekawy paradoks. Zwycięstwo przez poddanie się. Kiedy byłem małym dzieckiem, bawiliśmy się na podwórku I najpierw, zanim zaczęliśmy zabawę, trzeba było wybrać, który z nas jest Jankiem, który Guslikiem, a który to Grygori. Mieliście to? Nie wiem, może wy mieliście tu załogę G albo Supermana. Myśmy mieli czterech pancernych. Nie żartuję, wiem, że większość z was wie, o czym mówię. Czterech pancernych, tak? Kiedy się oglądało czterech pancernych albo grało w piłkę, nigdy mi do głowy nie przyszło, że Królestwo Boże dla świata niesie pewien rodzaj paradoksu, który, kiedy dopiero właśnie znowu mówię, wracamy do rozważania sercem Bożego Słowa, to co wcześniej tłumaczyłem, który jest taki dziwny, że zwycięstwo jest przez poddanie się. Żeby nie mówić pół godziny, powiem jednym zdaniem. Hiob poddał się i wygrał bitwę. Łapiecie? Hiob poddał się i wygrał wojnę. Wiecie, zamek na przykład, kiedy był otoczona jakaś twierdza, tak? Kiedy otoczona była jakaś twierdza, kiedy nie miała już żadnych możliwości, wtedy się poddawała. I co się wtedy działo? Nie wiem. Przykład? 1453. Konstantynopol. Bronili się. Kto z was czyta historię, wie, jakie to były straszne dni. Ludzie ze szlacheckich rodów. Ludzie, którzy jeszcze tak niedawno temu szli na rynek niewolników i kupowali niewolników i wybierali ich sobie, nagle szli obok swoich niewolników nago, skuci łańcuchami na rynki niewolników wschodu. Byli sprzedawani jak na rzeź. Po upadku Konstantynopola wróg się rozprawił z tym miastem całkowicie. To było kompletny upadek przez poddanie się. A teraz ja mówię, że jest poddanie się, które niesie zwycięstwo. Wiecie, wojsko się poddaje, kiedy dalsza walka nie ma sensu. Chciałbym, abyśmy to zrozumieli. My się poddajemy Bogu, który już jest zwycięzcą. Poddajemy się, by odziedziczać, by brać zwycięstwo. Rezygnujemy z naszego, bo tak naprawdę, kiedy rezygnujemy z naszego zwycięstwa, to rezygnujemy z czegoś, co nie istnieje, co jest ułudą człowieka. Bardziej realni są Marsjanie niż zwycięstwo człowieka. Zwycięstwo przez poddanie się. Jak jedna stara pieśń mówiła, że poddaję się, że to koniec już mojego narzekania, moich gorzkich słów. Poddaję się i ta pieśń mówiła, już dokładnie nie pamiętam, kto autorem, wszystko oddaję Tobie. Wszystko powierzam, Panie, teraz już Tobie. Teraz Ty już mnie weź i rządź i prowadź. I tu się wyłania kolejny piękny paradoks Słowa Bożego, czegoś, czego się uczymy. Wolność przez oddanie się w niewolę Bogu. A więc poddaję się i zostaję niewolnikiem. Słowo niewolnik, dłolos. Kto to taki? To ktoś, kto nie należy do siebie. Wiecie, patrzymy na siebie, wy patrzycie na mnie. Wiecie, co mogę na pewno o was powiedzieć? Na 100% coś o was wiem. Drogoście kupieni. I ja jestem drogo kupiony. Została za mnie zapłacona cena, której absolutnie nie byłem warty. Kiedy Bóg we mnie inwestował, to wiecie, większą logiką z punktu widzenia tego świata byłoby zainwestowanie w jakiegoś bomża pod mostem i oczekiwanie zysków, niż inwestycja w grzesznika, kogoś, kto żyje w grzechu. A jednak Bóg zainwestował, albo On to inaczej może powiedział. Ja może używam pewnych przenośni. On to powiedział tak, że On nas umiłował, zanim myśmy Jego pokochali, poznali. On już nas kochał. On już inwestował. On inwestował miłość, nie pieniądze. Ale jesteście drogo kupieni, bośmy są kupieni krwią Pana Jezusa. A więc jest wolność przez oddanie się w niewolę. Paradoks Królestwa Bożego niezrozumiały dla tego świata. Rzymian 6:18 pięknie go opisuje. A uwolnieni od grzechu staliście się sługami sprawiedliwości. No moment, jestem uwolniony czy jestem sługą? Widzicie to? Coś się dzieje z naszym rozumem wtedy. Wolny, wiecie kto to jest wolny? Wolny to jest ktoś, kto nie jest związany, nie siedzi w niewoli, nie siedzi w łańcuchach, nie siedzi w kajdanach i może robić co chce. To jest poczucie wolności i prawdy o sobie w tym świecie. Gdy mamy wolność, robimy rzeczy, czasami, często tak jest, pewnie żeście też to zrobili, które nam ją zabierają. Wielu ludzi sami rezygnuje swojej wolności, sami rezygnują swojej wolności. Kiedy mamy wolność w Chrystusie, możemy robić to, co czyni, wiecie, co sprawia taką radość służenia. To jest to, dlaczego mówiliśmy wcześniej o dawaniu, tak? Na początku mówiłem, jakiego dawcę Bóg miłuje. Wolnego dawcę. My nic nie musimy. Ochotnego dawcę Bóg miłuje. Bóg nie chce dawcy, który musi. Wiesz, Boże, nie dałbym, no ale muszę. Nie. On miłuje kogoś. Tata, kocham Cię. Wiecie, o czym mówię? Kiedy byłem małym dzieckiem, została w mojej pamięci niesamowita rzecz. Kiedy moja mama miała urodziny, byłem bardzo mały, ale to zapamiętałem. I do dzisiaj się zresztą z moją mamą z tego śmiejemy. Jako malutki chłopiec wziąłem perfumę, która była u niej w łazience. Zapakowałem w papier, który był u niej w szufladzie i zaniosłem jej w prezencie na urodziny. Krótko mówiąc, opisałem teraz to, co my dajemy Bogu. To jest nasze chrześcijaństwo. Wiecie o tym? Czy nie jest tak? Widzieliście kiedyś malutkie dziecko? Na pewno widzieliście, prawda? Mamy dzieci. Co nam mogą dać nasze dzieci? Powiedz mi, co mi może dziecko dać? Co mi może dać taki maluch, który siedzi i się bawi? On przychodzi i mówi, tata, masz mój samochód, masz moją zabawkę, masz moją lalkę, masz mojego konika pony. A tak naprawdę kto ci go kupił? Przecież nie mówimy mu, oczy się, przecież ja ci kupiłem. Przyjmujemy, cieszymy się, ściskamy, bo co nas porusza? Nie porusza nas dar, bo i tak to wszystko, co w mieszkaniu jest nasze, nas, rodziców. I to jest to, kiedy przychodzimy do Pana i dajemy ochotnego dawcę, Bóg miłuje, nie dlatego, że On coś wielkiego zrobi, bo na Bogu nie robimy wrażenia tym, co robi, ale właśnie z postawy tego serca, tej wolności. I wiecie, pamiętam, zaniosłem to mojej mamie. A mama nie powiedziała, człowieku, przecież to jest moje, znalazłeś to w łazience, ty się nie wygłupiaj. Mama zrobiła taką minę i ukochała mnie, a ja byłem taki szczęśliwy, że ją tak dobrze zaskoczyłem. Wolność jest piękną rzeczą. Wiecie, jest wolność, której nie widać. Czasami, gdyby ukazały się łańcuchy, w których chodzimy, wystraszylibyśmy się naszego widoku. Wiecie, tysiące ludzi na świecie cierpi więzami w niewoli strachu, nienawiści, długów, religii. Ja się kiedyś zacząłem zastanawiać, Panie, jak poznać to, że naprawdę idę za Tobą. I wtedy zrozumiałem tą rzecz. Wiecie, kiedy fanatycy religijni będą Cię nazywać liberałem, a liberałowie Ci powiedzą, że jesteś fanatyk, to jesteś za Jezusem. Wtedy jesteś na właściwej drodze. Możesz iść gdzie chcesz, tylko w Chrystusie. Wszystko inne jest głupie. Nie. Otrzymywanie przez dawanie, to dopiero. Czyli im więcej dajesz, tym więcej masz. Ktoś powie, no pięknie. Głosi Ewangelię sukcesu, a my tu takie nie tolerujemy. Ale ja tylko taką znam. Jeżeli ktoś zna Ewangelię klęski, to Ci uprzejmie dziękuję, zostaw ją sobie. Jest tylko jedna Ewangelia, Ewangelia sukcesu. No podpadłem, nie? Już tu nie zaproszę. Ewangelia sukcesu nie polega na tym, że mówię Panu Bogu, co mi mam dać, ale doświadczam Jego zwycięstwa i obdarowania, żeby było jasne już. Albo biblijnie to powiem. Bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać, aniżeli brać. Bóg mówi, dawaj miarą pełną, naczęszoną. Wiecie, są cztery cechy chrześcijańskiego charakteru, które musimy mieć. Po pierwsze, Pan Bóg mówi, nie osądzajcie. Dlaczego? Bo za osądem idzie potępienie. A więc nie osądzajcie, nie potępiajcie, wybaczajcie i dawajcie. Cztery korony charakteru chrześcijanina, nad którymi ciągle w sobie pracuje. A czy to się opłaca? To zależy, czy chcemy być szczęśliwi i zaopatrzeni przez Pana. Wiecie, dawanie jest objawem widzenia świata miłością Bożą. To pamiętacie, co na kempie mówiłem o pryzmacie? Że wiele rzeczy złych widzimy, ale kiedy patrzymy na świat przez pryzmat miłości Ojca, to nie jest tak, że nazywamy zło dobrem, ale zaczynamy zło dobrem zwyciężać. Zaczynamy patrzeć jak Ojciec. Wiecie, egoista mówi, że nie ma co dać. Zawsze mamy co dać. Im więcej dajemy, tym bardziej mamy co dać. Zawsze mamy co dać i nie chodzi tylko o pieniądze. Chodzi o siebie. Wiecie, najszczęśliwszym okazem człowieka jest, nie jest ktoś, kto tylko bierze, ale ktoś, kto może dawać. Zawsze wszyscy kaznodzieje to robią i też was nie zawiodę. Odsyłają do mapy Izraela. Najlepsza mapa lekcji dawania. Jezioro Genezaret jest ochotnym dawcą. Największa ilość najlepszych ryb. Morze Martwe jest pięknym przykładem biorcy i tylko biorcy. Logika ludzka mówiłaby tak. Jeśli ktoś by nie znał historii i geografii Izraela, powiedziałby, no to Morze Martwe ma więcej wody i ma więcej, ale nie ma więcej. Więcej ma to, gdzie się wlewa i wylewa. Nie muszę wam tego mówić. Wiecie, No wiem, tak na chłopski rozum, lubicie? Złodziej patrzy, co wziąć, a dobrodziej, co dać. Dobrodziej chce rozdawać, chce, żeby się dobrze działo. Mamy taką ciekawą lekcję o bogatym człowieku, który nie mógł znaleźć sobie miejsca w życiu. Jest napisane, że Jezus spojrzał na nim z miłością i rzekł mu: jednego ci brak, idź, sprzedaj wszystko, co masz, rozdaj ubogim, a będziesz miał skarbu w niebie, po czym przyjdź i naśladuj mnie. Teolodzy Nowego Testamentu mówią, że ewidentnie owym człowiekiem jest Marek. Nie ma na to dowodów, tak mówią. Mówią, że tak zwany ukryty Marek pojawia się w Marku, czyli że to jest Marek, że Marek jest również tym młodzieńcem uciekającym w ogrodzie Getsemane. Pamiętacie, tam jest takie napisane, że zdarli z niego prześcieradło i ten młodzieniec bez niczego uciekł. Historycy Nowego Testamentu wywnioskowali to z tego, że odkryli, że rodzina Marka, autora Ewangelii, była właścicielami ziem, na których się znajdował ogród Getsemane. To oczywiście nie jest jakaś zbawienna wiara, nie musicie odpowiadać amen. Nie? To jest pewna informacja. Ubogi, to nie biedny. Piękne jest to słowo w ogóle polskie, zauważyliście? Szczególnie jeśli powiemy to w rodzaju żeńskim. U Boga. Nie u diabła, u Boga. Słyszycie teraz? Ubogi. Ubogi, on jest skromny. I jak sobie o tym rozmyślałem, to jeszcze lepiej mówi o bogatym. Bogaty to chce z Bogiem być na ty. Boga, ty. Nie? Coś jest. A ubogi, on jest u Boga. Jego skarb jest u Boga. Bogaty młodzieniec zobaczył, co może stracić, nie zobaczył zysku. Działał w innej ekonomii, właśnie ekonomii, która nie rozumie tego paradoksu. Zobaczył, co chcą, a nie zobaczył, kto chce. Każdy z nas ma wiele, by dać. Bóg od tego zaczął, albowiem tak Bóg umiłował świat, że dał. A świat bierze i gniewa się, kiedy ktoś mu nie pozwala brać. A Bóg mówi: ja was nauczę innej ekonomii. Wiecie, samo to jedna myśl byłaby całym kazaniem. Zgadzacie się? Mógłbym, ja mówię, czas mnie goni, więc nie będę. Kolejna paradoksalność Królestwa Bożego to jest mądrość przez głupstwo. Znowu ktoś powiedział, no przecież człowieku to się... Skoro bowiem świat przez mądrość swoją, wiecie, ja się zbliżam do końca, do najważniejszego punktu. Skoro bowiem świat przez mądrość swoją nie poznał Boga w jego Bożej mądrości, przeto upodobało się Bogu zbawić wierzących przez głupie zwiastowanie. Jakbym nie przeczytał tego w Biblii, ktoś by mi powiedział, że zwiastowanie jest głupie, to bym mu powiedział, że nie ma szacunku dla Słowa Bożego, a wy? No wyobraźcie sobie, że nigdy tego nie czytaliście, że nie znacie. Jesteście czyści. Pierwszy raz słyszycie, że ktoś mówi o Bogu. Ja wam mówię, wiecie, Pan Bóg głupie zwiastowanie lubi. Ktoś powiedział, no ty, przestań. Podczas gdy Żydzi znaków się domagają, a Grecy mądrości poszukują, my zwiastujemy Chrystusa ukrzyżowanego. Dla Żydów to zgorszenie, a dla pogan głupstwo. Czyli jedni i drudzy czegoś nie widzą. Natomiast dla powołanych, i to jest to, do czego tak marzymy, by być. Natomiast dla powołanych i Żydów, i Greków zwiastujemy Chrystusa, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą, bo głupstwo Boże jest mędrsze niż ludzkie, a słabość Boża mocniejsza niż ludzie. Wszystko na ten temat. Wszystko na ten temat. Mądrość przez głupstwo. Nie szczycę się mądrością, Panie. Nie szczycę się z dostatku. Pamiętacie tą pieśń? Gdzie jak pięknie głosimy sobie sami słowo przez pieśń? Tylko Tobą, Panie, szczycę się. Idziemy dalej w tej wędrówce rzeczywistością Królestwa Bożego, wyglądającą paradoksalnie dla tego świata. To jest siła przez słabość. W pokoleniu superbohaterów siła przez słabość. Dzisiaj Piotr do mnie mówi, no wy to macie kondychę. Tyle żeście przeszli, bośmy przeszli taki kawał Manhattanu i naprawdę żeśmy dziś 13 kilometrów chyba, nie? Przeszliśmy sobie przed nabożeństwem jeszcze, żeby zdążyć, tak byśmy jeszcze więcej przeszli. Ja mówię, wiesz, kondychę to miałem kiedyś, kiedy mogłem biec 25 kilometrów. 2007 rok rzucił mnie na łoże śmierci. W 2007 roku myślałem, że pożegnam się z dziećmi i z moją żoną. 2007 rok rzucił mnie w objęcia sterydów, leków, klinik i drogi przez ogień. I tam w szpitalu sobie obiecałem, nigdy nie będę miał do Boga pretensji za to, co zrobił. Znacie większość moje świadectwo właśnie z braku umiejętności odpoczywania, z tą nową pasją. Po pewnych zmianach w moim życiu, wiecie, od 2000, trzeciego roku zmieniliśmy wiele spraw w naszym życiu, moja rodzina, służba, bracia. W 2004 zaczęliśmy budować nowy budynek. 2004 rok, pierwszy chrzest, drugi chrzest. Za każdym rokiem chrzest, nowi ludzie, nowa miłość, nowe pasje. I wiecie, podobnie jak diabeł, zapomniałem, że coś takiego jak sabat jeszcze by się przydało. Pięknie to powiedział jeden z chrześcijańskich lekarzy w Polsce, który obejrzał moje dokumenty. Na własne życzenie wykończyłeś się. Zapalenie mózgu, zapalenie opon mózgowych, przeszło w zapalenie mózgu. Łóżko, 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 miesiąc, drugi, trzeci, uszkodzenie wzroku, uszkodzenie wątroby, uszkodzenie serca, uszkodzenie kilku innych części ciała. Lekarstwa, które powodowały, że lało się ze mnie i cały czas chodziłem w mokrych ubraniach. Leki, które powodowały, że wstydziłem się swojego zapachu i wyglądu, ponieważ nawet mój pot już nie śmierdział jak pot, tylko jak apteka. Siła przez słabość zaczęła przychodzić. Leżałem w łóżku i przyszła mi do głowy myśl. Przecież zawsze starsi zboru przychodzili. Przecież pisze, żeby w słabości, w chorobie wezwać starszych. Tak pisze. Tylko problem, że ja zawsze byłem starsi zboru, co chodzili. I inni bracia. Zadzwoniłem do brata i mówię, przyjdźcie wy tym razem do mnie. Bo z tego, co kiedyś było waszym pastorem, już niewiele zostało. A to, co jest, chodzi w jednych wielkich gaciach i bierze 18 tabletek 3 razy dziennie. 3 razy dziennie po 18 tabletek. To był mój 2007 rok. Oni przyszli, ale coś pięknego się stało przedtem. Kiedy, wiecie, we mnie była ta myśl, żeby wezwać starszych zboru, zadzwonił telefon i zadzwonił jeden z pastorów z Polski, ze Śląska i mówi do mnie, wiesz Mirek, nie wiem, chcę, żebyś mnie dobrze zrozumiał, ale modliliśmy się od ciebie, mam takie odczucie, chciałem ci powiedzieć coś, co może, nie wiem, może ty już to zrobiłeś, ale może byś wezwał starszych zboru. Ja, wiecie, ja prawie wstrząśnięty się rozpakałem, mówię, chłopie, ja właśnie o tym myślałem teraz. Ty dzwonisz w odpowiedzi na moje myśli. Ja sięgałem po telefon, żeby po nich dzwonić, kiedy ty zadzwoniłeś. On mówi, no to chwała Bogu, że zadzwoniłem, wiecie. I tak sobie pomodlił się o mnie, odłożyłem telefon. Już chciałem wybierać numer, dzwoni drugi telefon. Dzwoni jeden z pastorów z Wrocławia. Powiem, myślałem, że ta wspólnota nie jest taka charyzmatyczna. I mi mówi, modliliśmy się o ciebie. Wiemy, co się dzieje z tobą, w twojej rodzinie. I chciałem ci powiedzieć, wezwij starszych zboru, bo Bóg ma coś dla ciebie. Ja mu wtedy powiedziałem, wiesz co, to jest niesamowite, co ty robisz. Jesteś drugą osobą, która do mnie dzwoni. Ja wiem, że Pan Bóg ma coś dla mnie. I bracia przyszli, wiecie, do tamtego dnia nie jeździłem samochodem, bo nie mogłem. Cudem zajechałem jeszcze do kliniki, kiedy jechałem. Wtedy się zaczęły moje też problemy z wzrokiem w czasie jazdy. W okolicach Katowic, wiecie, przestałem wyraźnie widzieć w ogóle na drodze. I kiedy bracia przyszli, to do dziś pamiętam, dwóch z nich mnie podtrzymało. Trzymali mnie pod pachę, a jeden z nich wylał na rękę olej. Położył ją na mojej głowie, tą dłoń. I powiedział w imieniu Jezusa, pastorze, przywracamy cię do służby. I zaczął się modlić. I moja słabość zaczęła działać z wielką siłą. Już nie wierzyłem w siebie, nie wierzyłem w zdrowie, nie wierzyłem w swoje pyskowanie, w swoje wnioski, w swoje wszystko. Dlatego mam upodobanie w słabościach, w zniewagach, w potrzebach, w prześladowaniach, w ucisku dla Chrystusa, albowiem kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny. Wiecie, kto to napisał? Autor 1/3 Nowego Testamentu. Odkrywa, że jego słabość prowadzi na grunt mocy i siły. Nie z człowieka, ale z Bożego cudu, uzdrowienia, odnowienia, odbudowania. Jeśli chcemy, by świat zobaczył w nas Chrystusa, to musi w nas zobaczyć naszą słabość. Bo jeśli nie zobaczy w naszej słabości, to nie zobaczy Chrystusa. Paweł, prosząc o uzdrowienie, usłyszał, starczy ci łaska, działaj. Boję się aż interpretować, wiecie, tak łatwo mieć dumne myśli. Tak łatwo. Powoli się zbliżam do końca. Pastor powiedział, że mam do 24 skończyć, więc ciągle jeszcze mam się całkiem dobrze. Nie żartuję, nie powiedział tak. Chcę też powiedzieć o chwale. Paradoks Królestwa Bożego. Chwała przez hańbę. Uznawszy hańbę Chrystusową za większe bogactwo niż skarby Egiptu. Wiecie, o czym to jest mowa? O kim to jest mowa? O kimś, kto właściwie mógłby nawet zostać faraonem. O Mojżeszu. Skierował, bo uznał skarby Egiptu za większe, za, wiecie, hańbę Chrystusową, znaczy się za większe bogactwo niż skarby Egiptu. Jaki pobożny skierował bowiem oczy na zapłatę. Tak tu jest napisane. On na zapłatę patrzył, nie na pobożność. Bóg jest zwycięzcą. Patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej mu radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę i usiadł na prawicy tronu Bożego, zachęca nas list do Hebrajczyków. Tak patrzcie na Jezusa. Nie patrzcie oczami świata, oczami zwycięzców, podbojów tego świata, książąt tego świata. Patrzcie przez to zwycięstwo, przez ten pryzmat. I wyłania się wtedy ten kolejny paradoks Królestwa Bożego, życie przez śmierć. Że tak naprawdę żyje tylko ten, kto umarł. Wiecie, z Jezusem żywym tutaj dzisiaj jest ciekawa rzecz. Słowo Boże mówi tak, najpierw bowiem podałem wam to, co i ja przejąłem. Mówiłem troszkę z tego fragmentu, nauczałem na kępie, nie wiem, czy pamiętacie. Najpierw bowiem podałem wam to, co i ja przejąłem, że Chrystus umarł za grzechy nasze według pism, że został pogrzebany, że z dnia trzeciego został zmartwychwzbudzony według PiS i że ukazał się Kefasowi, potem 12. I zwróciłem wtedy waszą uwagę, że jak czytacie ten fragment i się nad nim modlicie, zwróćcie uwagę na 4 czasowniki, które tu występują. Umarł, został pogrzebany, zmartwychwzbudzony, ukazał się. 4 czasowniki tu są. Kiedy je czytamy po polsku, czas przeszły, dokonany, nie? Pamiętacie jeszcze trochę z polskiego. Ja byłem w Ameryce już 3 dni, także wiecie, ja już mam taki problem. Czasowniki, czas przeszły, dokonany. Umarł, pogrzebany, ukazał się. To są 3. I tu się wszystko zgadza, nawet kiedy kukniemy w grekę. Ale przy jednym z nich greka zaczyna nam śpiewać tak, że nam się nowa pieśń w sercu pojawia. Ja nie próbuję lekcji z greki zrobić, ja nie jestem taki mądry, ja po prostu to przeczytałem i się tym dzielę. Umarł, pogrzebany, ukazał się, jest czasem przeszłym, dokonanym. Zmartwychwzbudzony, wiecie co tutaj jest? Tu jest, po prostu macie też świetny dostęp do greckich, możecie to sprawdzić. Jest greckie perfektum, to jest coś takiego pięknego, co zaczyna śpiewać. Czas teraźniejszy, ale pogłębiony. Co tutaj mówi? Że Jezus nie zmartwychwstał, tylko że On jest zmartwychwstały. Rozumiecie mnie, o co chodzi? Nie zmartwychwstał w sensie przeszłym, że zmartwychwstanie było kiedyś, no a dziś to właściwie nie wiadomo. On jest dziś zmartwychwstały tak, jak on zmartwychwstał. Jego zmartwychwstanie tamto, kiedy kamień był odwalony od grobu, to jest to zmartwychwstanie, w którego sile możecie dziś zwyciężać. Życie przez śmierć. Umarł, pogrzebany, on się ukazywał. Te rzeczy minęły, ale to, że jest zmartwychwstały, trwa dzisiaj. To on nam powiedział, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli ziarko pszeniczne, co? Nie umrze, no to nic z tego nie będzie. Nie będzie życia. Pojedynczym zarnem pozostaje. To jest to moje zrozumienie, że jeśli się ty nawrócisz, to się nawróci cały twój dom. Nie jeśli się staniesz religijny, bo wtedy może cały dom uznasześ wariat. Nie jeśli będziesz bardzo fanatycznie pobożny. Uwierzcie, próbowałem. Wtedy ludzie uznają, że masz więcej nienawiści niż przed nawróceniem. To inkwizycja już była. Ale kiedy ludzie zobaczą, że dla moich egoizmów, dla mojej pychy umieram, zobaczą, że jest coś, co się stało z naszym życiem, że jest Jezus, który realnie działa. Wiedząc, że idzie na krzyż, Jezus opowiada taką historię o tym ziarku. To zasada życia od początku świata. Śmierć dla starego ja to życie dla nowego stworzenia. Ta śmierć oznacza wrogość wobec starej logiki. Ale miłość wobec nowej rzeczywistości. I wtedy się odkrywamy, że im więcej umieramy dla siebie, że im więcej zaczynamy rozumieć coś o niesieniu krzyża, tym bardziej żyjemy dla Pana. Kończąc, to jest jedna z tych rzeczy, których świat już zupełnie nie rozumie. Że widzimy niewidzialne. To, czego nie widać, zaczynamy widzieć. Słowo Boże nas zmienia w piękny, cudowny sposób. Słowo Boże przemienia was jako ludzi. Możemy naśladować Pana. I te wszystkie paradoksy Królestwa Bożego, które tu wymieniłem, niezrozumiałe dla świata, stają się naszym życiem. Oglądamy niewidzialne. Idę przygotować wam miejsce. Wiecie, jest taka pieśń, że oczami wiary widzimy to miejsce już. Ale źle je widzimy, bo ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani na rozum ludzki nie wstąpiło. Ale coś przeczuwamy, Pan ma dla nas coś pięknego. Jutro znowu, jeżeli Bóg pozwoli i pastor chce się dzielić Słowem Bożym. A dzisiaj myślę, że starczy tych rozważań. Wstańmy i podziękujmy Panu za te niezwykłe rzeczy, które On może czynić. Ojcze, cudowny, kochany Ojcze, proszę Cię o wszystkich ludzi, którzy przyszli dzisiaj tutaj, abyśmy mogli, Panie, dostrzegać to, czego ten świat nie może dostrzec, czego ten świat oczami swoimi nie widzi, Twoją obecność wokół nas, Twoją ochronę. Panie, chcemy pragnąć Ciebie. Chcemy, tak jak Twój psalm, mieć tą modlitwę w sercu, że nasze wnętrze bez Ciebie jest jak ziemia sucha i spragniona bez wody. Tak właśnie Ciebie wyglądamy i poszukujemy, bo tylko w Tobie mamy prawdziwą radość. Proszę Cię o moich braci i siostry tutaj w Nowym Jorku. Daj im takie odpocznienie w Twojej rzeczywistości. Rzeczywistości niezrozumiałej dla tego świata. Daj nam iść Twoją drogą, drogą miłości, drogą, w której możemy powiedzieć światu, że ktoś bardzo, bardzo ich umiłował. Amen. Pamiętacie, na kempie mówiłem, miłość nie jest uczuciem. Miłość jest decyzją. Postanowiłem pójść za Jezusem. Miłość jest decyzją. Gdyby miłość była uczuciem, Bóg by wam nie mógł przykazać miłować. Bo nie moglibyście, właściwie, wiecie, czuję co czuję, ale miłość jest decyzją. Zdecydowałem, że chcę widzieć świat Jego oczyma. Że to, co tego świat, ten świat nie pojmuje, chcę się uczyć od Jezusa, Jego nauki, Jego logiki, Jego mądrości. I nagle zaczniemy rozumieć, brak komu z was mądrości? Wiedza jest rzeczą ludzką. Możemy mieć dużo fakultetów, ale mądrość pochodzi od Boga w życiu chrześcijanina. Kochani przyjaciele, niech was Pan prowadzi, błogosławi. Dziękuję za waszą cierpliwość. Przez to, że tyle lat nie byłem w Nowym Jorku, takie długie kazanie. Jak mnie będziesz zapraszał częściej, będę krótsze mówił. O 20 minut co najmniej. Dziękuję wam. Zostańcie z Bogiem. Amen.